Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Witam Państwa w dzisiejszych rozmowach niedokończonych i także naszego gościa, którym jest pan profesor doktor habilitowany Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dzisiaj będziemy mówili na temat, którym zajmuje się też pan z ramienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na temat edukacji medialnej, edukacja medialna a dezinformacja, bowiem edukacja może mieć i to ten walor profilaktyczny, żeby nie ulec dezinformacji, no ale także gdy ona się już pojawia, to również umieć ją zdemaskować, czyli taki powiedzmy wymiar i pozytywny, i wymiar negatywny w formie demaskacji dezinformacji pełni edukacja medialna. A człowiek, będąc istotą rozumną, wolną, a także odpowiedzialną za siebie i innych, powinien poszukiwać prawdy i przy poznanej prawdzie trwać i według niej kształtować swoje życie. Dlatego dzisiaj, kiedy żyjemy w tym świecie tak bardzo zmediatyzowanym, edukacja medialna wydaje się być jednym z podstawowych naszych nawet nie tylko praw, ale i obowiązków. Panie profesorze, a czym w ogóle jest dezinformacja? Z jakimi formami dezinformacji możemy mieć dzisiaj do czynienia w mediach?
Ojcze doktorze, dokonam pewnego zaskoczenia również dla ojca. Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym jeszcze tylko króciutko pewien wątek podjąć. Mianowicie 13 bieżącego miesiąca podczas uroczystej mszy świętej sprawowanej w sanktuarium świętego Jana Pawła II i Maryi Gwiazdy Ewangelizacji radowaliśmy się z rocznicy, 50. rocznicy święceń kapłańskich ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, pozostałych ojców, którzy też z radiem są związani, ale dokładnie sprawdziłem to w dostępnych mi dokumentach. To święcenie kapłańskie ojciec dyrektor otrzymał 20 czerwca. Wobec tego dziś jesteśmy jakby w wigilię tej uroczystości, która była 50 lat temu. I dlatego, jeśli mogę rozpocząć, to chciałbym rozpocząć od przekazania serdecznych gratulacji i podziękowań ojcu dyrektorowi za tę jego posługę duszpasterską, a szczególnie podkreślić to, co w liście pana prezydenta Rzeczpospolitej było wówczas przed tygodniem przekazane nam, że takie zdziwienie pana prezydenta również znalazłem tam, zawarte w takich oto słowach. Tyle dokonań może być efektem wizjonerskiej aktywności jednego człowieka. Pan prezydent się dziwił, tu trudno się dziwić, bo jeśli się zna, skąd to wszystko się zrodziło w umyśle ojca dyrektora, to nie ma się co dziwić. Umiejętność także tworzenia zespołów, ale również inspirowanie wielu ludzi. Ja sam to odczuwałem też, inspirowanie do aktywności. I to wszystko, za to wszystko przy tej okazji spojrzenia na 50 lat wstecz jest podziękowanie, ale ja bym do tych podziękowań, które wtedy wybrzmiały, dołączył jeszcze troszeczkę dostosowaną i skróconą modlitwę, którą znalazłem w Pastores Dabovobis, tej adhortacji posynodalnej jeszcze z 1992 roku Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II. Maryjo, Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Ład i jego pasterzy. Uproś dla tego właśnie kapłana pełnię darów. Przygarnij powołanego, osłaniaj go, wesprzyj w życiu i w posłudze. I tą modlitwę przekazuję wobec Państwa, wobec ojca doktora, ale także z potrzeby serca. Jeśli w ten sposób mógłbym się dowiązać do tej jutro dokładnie przypadającej rocznicy, to teraz wracając już do pytania przedstawionego przez ojca, no muszę też odwołać się do tego momentu, kiedy sam osobiście stwierdziłem o potrzebie formacji. Formacji nie tylko tych, którzy pracują w mediach, wykonują pewne działania wobec społeczności, wypełniają pewną służbę, ale także formacji odbiorców mediów. No i o tym także przeczytałem przed laty, tak już można powiedzieć, że to też jakaś tam rocznica tego przeczytania mija, bo Vetatis Nove. To był taki dokument Rady do spraw środków społecznego przekazu, komunikowania, który to tekst był uzgodniony przecież z Ojcem Świętym. I w tym Vetatis Nove zwrócono uwagę, a ile to lat jeszcze wcześniej, przed obecnym rozwojem środków przekazu, o tym, jak potrzebna jest nie tylko ten rozwój techniczny i rozpoznanie, wiedza o tych różnych działaniach technicznych wśród dziennikarzy wykonujących ten zawód i także wśród odbiorców, ale przede wszystkim potrzebna jest formacja dziennikarzy i formacja odbiorców. No i to, można powiedzieć, jest właśnie tą edukacją medialną. Niektórzy określają tam pewne definicje, ubierają tę edukację medialną. Niektórzy mówią, że edukacja medialna to za pośrednictwem mediów, a więc na przykład to, co mieliśmy jako szkołę prowadzoną w telewizji ze względu na okres pandemii, ale to nie jest edukacja medialna. Edukacja medialna to jest nauczenie dziennikarzy, czyli tych, którzy wykonują tam posługę, o tym, jakie mają zadania wobec społeczności. To nie jest sięgnięcie i bieganie za newsem, za tym, żeby jakikolwiek był, żeby przeczytali, no i że to, co pokażemy, to o tym się powinno nie tylko wiedzieć, ale o tym tylko się powinno mówić, a co nie znajduje się w mediach, to właściwie może być pominięte. Pamiętamy ten czas, kiedy o olbrzymich, bo rzadko się spotykało, ażeby w pielgrzymkach rodziny Radia Maryja do Pani Jasnogórskiej w tak dużej liczbie uczestniczyli członkowie rodziny Radia Maryja, a w mediach i tych publicznych, i tych innych nie było o tym słowa. A jeśli wracano do tego, to w formie różnych właśnie takich kłamstw później, czy manipulacji. No i dopiero od paru lat przecież możemy zauważyć, że i te wydarzenia są również odpowiednio do rangi, ale także i do liczby osób uczestniczących w tych wydarzeniach usytuowane w przekazie medialnym, w szczególności w mediach publicznych. Wszystko to świadczy, że środki przekazu potrafią zarówno korzystać z tych tradycyjnych form oddziaływania, ale informacja, prawda, to jest ten tradycyjny form, ale również kształtować odbiorców, bowiem podają w nich to, co traktują jako najważniejsze. I jeszcze niekiedy mieszają komentarz z informacją o faktach. No, tego się powinno unikać w pracy, w służbie dziennikarskiej. Nawet wiele osób nie zauważa tego, korzystając z reklamy, słuchając reklamy, że reklama nie staje się tylko informowaniem o produktach, o usługach, o tych producentach i usługodawcach, ale również może być ona propagowaniem pewnych idei. Może być ona także zachęceniem do tego odbiorców, aby te idee, a nawet ideologie, stawały się dla nich najważniejsze. Mówię o tym także i zwracam na to uwagę, ponieważ w Krajowej Radzie w bieżącym tygodniu, dwa dni temu, wręczaliśmy kolejną nagrodę imienia doktora Pawła Stępki. to od 2011 roku jest wręczana nagroda. I tym razem kapituła zaproponowała Krajowej Radzie, a Rada, Krajowa Rada to zaakceptowała, żeby nagrodę tę mogła otrzymać książka, autorka książki, pod tytułem Lokowanie idei w reklamie. Studium analityczno-badawcze na podstawie treści w polskiej edycji serwisu YouTube. Autorką jest pani doktor habilitowana Klaudia Cymanow-Sosin. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że nie tylko w audycjach informacyjnych, publicystycznych, a nawet rozrywkowych pojawia się takie oddziaływanie w przekazie idei, ideologii, ale również może się pojawić w reklamie. No i żeby umieć to odnaleźć, odczytać, potrzebna jest wiedza, wiedza także u odbiorców, żeby się nie poddać temu oddziaływaniu. Czyli jeśli mówimy, że są, myślę, że trzeba będzie to dalej na pewnych przykładach również przywołać te różne manipulacje, kłamstwa przekazywane za pomocą mediów, ale także i tych nowych, zupełnie nowych mediów, które jeszcze dotąd w naszej ustawie nie są objęte oddziaływaniem regulatora, ale po przyjęciu dyrektywy Unii Europejskiej obejmującej również te nowe media, te społecznościowe, zapewne już w najbliższych dniach do parlamentu wpłynie wniosek ze strony rządu, ten, który myśmy także w Krajowej Radzie opiniowali, o tym, aby uzupełnić ustawę o radiofonii i telewizji właśnie o odniesienia do tych wymagań, które się stawia platformom.
No właśnie, panie profesorze, bo tutaj mam też takie dane, które mówią, że w 2016 roku 50% Amerykanów między 18 a 29 rokiem życia, czyli to młode pokolenie, przyznawało, że większość wiadomości czerpią z mediów społecznościowych, social media. Tylko 27% w tym wieku, w grupie badanej, oglądało dzienniki telewizyjne, a jedynie 5% czytało gazety, dzienniki, jakiekolwiek czasopisma. No i tworzy się wówczas rzeczywiście coś takiego, co określane jest jako taka bańka filtrująca, czy też bańka informacyjna, w której ci ludzie są zamknięci poprzez różnego rodzaju algorytmy dostarczające im wyłącznie wiedzę na podstawie ich preferencji i kiedy nie mają możliwości sięgnięcia do innych źródeł albo im się zwyczajnie nie chce, no to zaczynają kształtować swoją wizję świata według tego, co jest dla nich absolutnie dogodne i co te algorytmy podają. To znaczy, że te platformy technologiczne, o których pan profesor powiedział, stają się w zasadzie platformami informacyjnymi dla tych ludzi.
O to właśnie chodzi. I proszę zobaczyć, my już w tej kadencji od 4 lat działamy, korzystając i działając na podstawie ustawy o radiofonii i telewizji. No i ustawy prawo prasowe. I jedna i druga wynikają znowu z zapisów konstytucyjnych i tego powinien regulator strzec i w tym zakresie reagować. No ale wobec jakich środków przekazu elektronicznego możemy reagować? Według tej ustawy mogliśmy reagować przede wszystkim wobec telewizji, wobec radia, w różnym ujęciu, ale także wobec platform VOD, czyli tych, które udostępniają wideo. Natomiast tych, których też udostępnia się w tak zwanych mediach społecznościowych, myśmy nie mieli możliwości oddziaływania, bo ustawa na tego problemu nie ujmowała. Wcześniej w Unii Europejskiej ta dyrektywa z 2018 roku poszerzała zakres zaangażowań regulatorów właśnie o tę sprawę. No i w 2018 roku dano okres 2 lat na implementację tego, co ta ustawa wprowadzała nowego, zawierając wymagania również wobec tych platform społecznościowych, przekazów społecznościowych. No ale to trochę trwa i ta procedura w bieżącym roku wchodzi do parlamentu. Mam nadzieję, że jeszcze do końca roku zostanie przez parlament uchwalona i wtedy Krajowa Rada w swoim zakresie oddziaływań jako regulator będzie również odnosić się do tych działań. No, można by tutaj przywołać wiele przykładów właśnie takiego działania i tych, którzy udostępniają miejsce na platformach tym przekazom społecznościowym. Oni są zainteresowani tym, żeby ten przekaz był, dlatego że praktycznie nie muszą się zajmować, tak jak w telewizji, w radio, opracowaniami redakcyjnymi, pracą redakcyjną. Udostępniają tylko miejsce, ale za to mają udział w dostępie, w przekazie reklamowym. To jest bardzo ważny zysk tych, którzy udostępniają takie platformy. No, można by tutaj wiele takich sytuacji przywoływać, ale zostały one również przywołane w takim liście otwartym, zainicjowanym przez Instytut Jagielloński. To pan Marcin Roszkowski, pan także publicysta i muzyk, i Piotr Iwicki, ale pod tym listem podpisało się wiele znaczących osób, chociażby pan profesor Andrzej Nowak, pan Paweł Lisicki, pan Rafał Ziemkiewicz i wielu innych, i pokazują, jak te platformy nie tylko udostępniają w wolnym obiegu, ale również przez fakt, że takie instytucje jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, czyli regulatorzy mają zapisane w ustawie formuły działania, co jest nieprawidłowe, jak powinni na tę nieprawidłowość zareagować, to w przypadku tych platform, no to te oddziaływania były właściwie i są jeszcze w naszym przypadku nieujęte w zapisach ustawowych. I na przykład taki regulator, czy taki posiadacz tego narzędzia, tej platformy, może zastosować pewne ograniczenia, wykluczenia nawet, ukarać, bowiem według jego, nie wiadomo, kto tam o tym decyduje, często się odwołują do jakiejś sztuczną inteligencją wytworzonych kryteriów, że to jest mowa nienawiści, że to narusza taki i taki punkt regulaminu. No i często dość, to już nie tylko sam właściciel, ale także i wielu odbiorców reaguje, no i na tę reakcję no, następuje zmiana decyzji właściciela platformy. No przywołam tutaj taki przykład, bo w tym liście był on przywołany również, jak to zablokował YouTube homilię księdza biskupa Marka Jędraszewskiego, to ta, która była głoszona w kościele mariackim w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. No i uznał, że to jest mowa nienawiści. Dopiero reakcja bardzo wielu odbiorców spowodowała, że znowu nie trzeba było jakichś procedur wyprowadzić, tylko odblokowano możliwość dostępu do tej właśnie homilii. No, tego typu działania prowadzone przez właściciela platformy z jednej strony mogą uderzać w sam przekaz, ograniczać go, wprowadzać cenzurę nie wiadomo przez kogo, bo nawet nieznane są osoby i nazwiska czy instytucje. Znana tylko instytucja, która prowadzi taką platformę i blokuje działanie. No tak jak na Facebooku zablokowano z kolei prezydenta Trumpa. To są działania, znamy też te australijskie, które doprowadziły do takiego starcia pomiędzy właścicielem platformy a przedstawicielami władz wybieralnych. Tutaj decyzję w tych przekazach Platform podejmuje nieznana grupa osób. Jeśli tam osoby, bo może często słowa kluczowe stają się podstawą do tego blokowania. Natomiast w działaniach takich regulatorów, jak na przykład Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jest zawsze odwołanie się, procedury są jasne, precyzyjne, jest odwołanie się do ustawy, ale potem jest możliwość także odwołania się do rozstrzygnięć sądowych, gdyby nadawca uważał, że został oceniony nieprawidłowo. Z takimi działaniami wobec odbiorców niestety ze strony tych platform, mówimy już o tych nowych formach przekazu, ale także i w tych wcześniejszych przez nadawców, spotykamy się często. Krajowa Rada, przecież to wiadomo, nie reaguje uprzedzająco. Ona reaguje po fakcie. A więc reaguje wtedy, gdy już takie zdarzenie nastąpiło.
Reaguje jakby, nazwijmy to, z urzędu, bo to też może naszych słuchaczy i telewizów interesować, z urzędu, czy też musi wpłynąć skarga słuchacza bądź telewidza, bądź użytkownika serwisu VOD, żeby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji mogła wszcząć procedurę?
No przede wszystkim reaguje na podstawie skarg. Muszę wyjaśnić dlaczego. Dlatego, że jeśli na przykład w sprawozdaniu naszym za ubiegły rok podajemy, że jest 325 aktualnych koncesji na przekaz radiowy, też ponad 300 na przekaz telewizyjny, no to proszę sobie wyobrazić, monitorowanie tych wszystkich przekazów byłoby praktycznie i jest praktycznie niemożliwe. Obejmujemy monitorowaniem w różnych okresach nieznanych nadawcy jego program, także przygotowując się do tak zwanych wniosków o rekoncesję, ale także i w innych przypadkach często sami wnioskujemy, żeby tego nadawcy podjąć monitorowanie z urzędu. No ale najczęściej korzystamy z przekazów odbiorców. I dlatego ta edukacja medialna także odbiorców staje się, powiedziałbym, zasadniczym wyzwaniem dla regulatora. Sam nie potrafi, nie zdoła, nie uchwyci tych wszystkich przekazów, jeśli mówimy o tych przekazach, które są objęte naszą koncesją, ale przecież jest możliwość odbioru satelitarnego w Polsce, także tych, którzy mają koncesję daną przez zagranicznego regulatora. No to żeby pełny monitoring tych wszystkich przekazów prowadzić, no to ja sam nie wyobrażam sobie, żeby miałaby powstać tak olbrzymia instytucja do tego prowadzenia. I dlatego chcemy i korzystamy, bardzo chętnie korzystamy ze skarg, które nadsyłają odbiorcy. Przyznam, że w tej kadencji tych skarg jest dużo, może także dlatego, że w tej edukacji medialnej, którą w różnej formule prowadzę, w różny sposób, to zachęcam odbiorców. Widzisz coś nieprawidłowego? To, że ty oceniasz to nieprawidłowo, wcale nie oznacza, że taki będzie wynik końcowy. Wcale nie oznacza, że będzie się to wiązało albo z wezwaniem do zaniechania, albo wezwaniem do zapłacenia kary przez nadawcę. No albo nawet może się okazać, że ta skarga uznana zostaje jako nieuzasadniona i o tym także odbiorca zostaje poinformowany. Uzasadnione to zostaje, dlaczego nie uznana została za zasadną. Ale w ten sposób ta edukacja medialna rozszerza się dzięki tym skargom, dzięki tym odpowiedziom, które no, według całej procedury, którą prowadzimy w Krajowej Radzie. Tak się składa, że również i w tym zakresie jestem włączony w tę procedurę. To oczywiście ostateczna decyzja jest decyzją, którą podpisuje o wezwaniu do zaniechania czy o ukaraniu finansowym podpisuje przewodniczący. Natomiast jesteśmy jakby tymi, którzy wspierają to działanie przewodniczącego, a jeśli się okaże, że jest nas więcej tak z tej procedury podobnie myślących, to możemy przewodniczącego jednak również uruchomić taką uchwałą Krajowej Rady i to też ustawa na to zezwala.
I to jest, jak pan profesor mówi, także z pewnością dla samego skarżącego bardzo ciekawy materiał edukacyjny, kiedy w odpowiedzi na skargę później otrzymuje również ustosunkowanie się nadawcy do jego skargi i wreszcie decyzję wraz z uzasadnieniem przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czy to uzasadnienie związane z odpowiedzią na skargę jest zasadne czy niezasadne, więc to jest szalenie ciekawy materiał poglądowy i edukacyjny, ale tak sobie myślę teraz, panie profesorze, na jakimś przykładzie. W ustawie o radiofonii i telewizji w artykule 18 zapisano, że, cytuję, audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców, a zwłaszcza chrześcijański system wartości. No ale widzimy, jak wygląda to w tych przekazach, widzimy, jak wygląda to chociażby w serialach, również produkowanych przez nadawcę publicznego. No i wydaje się, że ten chrześcijański system wartości nie tylko nie jest promowany, ale też jest dość zgrabnie wymijany i tutaj tej odpowiedzialności jakby nie widać.
To znaczy w dotychczasowym przekazie, w dotychczasowych badaniach były przypadki, kiedy za tego typu naruszenie nadawca był karany w zasadzie wezwaniem do zaniechania. Niestety tak to jest w tej formule. Przewodniczący uważa bowiem, że najpierw trzeba pouczyć nadawcę, choć powinien on o tym wiedzieć i wymagania ustawowe znać, ale pouczyć, w którym miejscu uważa się, że naruszył chociażby ten artykuł 18 ustęp 2, który przywołał ojciec doktor przed chwilą. Ale są także inne sytuacje, które powodują, że w tych wezwaniach do zaniechania nadawca, jak uważa, że otrzymał wezwanie do zaniechania, to jest właściwie nic, może to sobie podarować, może nawet wrzucić do kosza. Niestety nie. Musi nadawca wiedzieć, że każda taka reakcja regulatora pokazuje, że nadawca popełnia nieprawidłowość, błąd. Jeżeli drugi raz zostaje wezwany do zaniechania, to jest on o tę samą sprawę. To znaczy, że nie dostosował się do poprzedniego wezwania. Mieliśmy taką jednego nadawcy, kiedy otrzymał, mogę nawet to tutaj powiedzieć, bo to jest powszechnie znana sytuacja, taki program przygotował uderzający kłamstwem w ojca dyrektora, używając tych określeń, ale nie tylko używając określeń, ale także i nieprawdziwe informacje o jakichś przekazywanych pieniądzach ojcu dyrektorowi, milionach ze strony różnych instytucji państwowych. Krajowa Rada po przebadaniu tej sprawy zakończyła go tym, że przewodniczący wezwał nadawcę do zaniechania tego typu działań. Okazało się, że nadawca po roku znaczną część poprzedniego reportażu wprowadził do nowego reportażu, i jeszcze go rozwinął w podobnymi manipulacjami. Dostał ponowne wezwanie, i jeszcze przy tej okazji przywołanie, że było poprzednie i jest niedostosowane. Niedostosowanie się do takiego typu działań. Tu chodziło o to, że brakowało pełnego rozpoznania, bo każdy, kto by takie informacje otrzymywał od nadawcy, mógł sprawdzić, a przede wszystkim wcześniej dziennikarz, nadawca, autor reportażu powinien był sprawdzić w dokumentach już w obiegu powszechnym. Chociażby w odpowiedziach na interpelacje poselskie się znajdowały, czy w innych w mediach informacje o nieprawdziwości takiego stwierdzenia. No i niedawno i takie wezwania kolejne w takich sytuacjach stają się podstawą do rozpatrywania wniosku o rekoncesję na następny okres. To nie jest tak, że coś było, powiedziało się, powinieneś tego stosować, bo popełniłeś takie i takie wykroczenia, czy naruszyłeś ustawę lub wymagania koncesyjne i to już go nie obowiązuje, zakończyła się sprawa. Nie zakończyła. Mija 10 lat, przychodzi wniosek wcześniej, te 12 miesięcy, o rekoncesję, no i wtedy wszystkie te sytuacje wcześniejsze zostają przedstawione Krajowej Radzie. Jak zareagował nadawca, w jaki sposób, czy na przykład przy reklamie, której dostał powszednią informację, że stosuje nieprawidłową reklamę naruszającą odpowiednie artykuły ustawy dotyczące tego, jak powinna wyglądać reklama. Po pół roku stosuje to samo i znowu jest wezwanie do takiego zaniechania. Następne, to już jest rażące naruszanie wymagań przez nadawcę. Kilkakrotne takie wezwania o to samo, to jest rażące naruszenie.
Chociaż mogę sobie wyobrazić, panie profesorze, że gdyby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji niektórym spośród obecnych nadawców telewizyjnych koncesji nie udzieliła na dalszy okres, to miałaby na głowie jedną, drugą ambasadę.
No myślę, że potrafi Krajowa Rada, tak mi się wydaje, nie poddać się tym wpływom. No, różne można tutaj przykłady podać. Były wcześniejsze, są obecne, współcześnie, ale tak jak będzie można sądzić także i regulatora, wtedy, gdy będzie kończył kadencję, będzie można zobaczyć, czy rzeczywiście jest taki podatny. Nie jest podatny. Wszystkie te sprawy ciągną się stosunkowo długo, ale ja takiej opinii o działalności Krajowej Rady w obecnej kadencji, że jest taka podatna na wpływy czy ambasad, czy różnych innych, nie wyciągam. Dlatego, że nawet jeśli ktoś mówi, bo myślę, że tutaj może to dotyczyć tej sytuacji, kiedy w 2017 roku decyzją, uchwałą Krajowej Rady przewodniczący został zobowiązany do ukarania, to, że ta kara potem została cofnięta, wcale nie oznacza, że uzasadnienie związane z tą karą nie zostało cofnięte, bo to, że jakiś nadawca nie pokrywa, czy zmniejszone koszty ma karę mniejszą finansową, to wcale nie oznacza, że to, co było podstawą tego ukarania, zostało anulowane. Że wcześniej Krajowa Rada się pomyliła i nieprawidłowo na 20 kilku stronach uzasadniała swoją ocenę. Tego już w decyzji na przykład anulującej daną decyzję, uchwałę, czy decyzję przewodniczącego o obciążeniu, o karze finansowej, tam nie znajdą czytelnicy, że to wszystko, co pisała Krajowa Rada jako uzasadnienie dla uznania, że nastąpiło naruszenie ustawy, że zostało tym samym anulowane. Warto przeczytać. Także ja tutaj broniłbym Krajowej Rady, także i postawy, którą wtedy zajął, anulując tę karę przewodniczący, że to wszystko anulowało sprawę. Nie anulowało. tam na 20 stronach jest opisane wszystko, to naruszenie, i trzeba o nim pamiętać również wtedy, gdy dany nadawca wnioskuje o dalsze działania.
A wnioskuje, więc zobaczymy.
Jak... No myślę, że nie chciałbym odnosić się do spraw, które są jeszcze nierozstrzygnięte, jeszcze tam są różne inne badania. Nie chcę do tego się odnosić. Natomiast w związku z pytaniem, to nie tylko dotyczy tej jednej sprawy, to dotyczy wielu innych. Następowały także obniżenia wysokości kary. I to wcale nie oznacza, że to, co było w ustawie, w decyzji o ukaraniu zapisane, że to się anulowało. Zmniejszenie, tam się pisze, dlaczego zmniejszenie. Czy ze względu na to, że nadawca w tym momencie wykazuje, bo nieraz bywa i tak, słabą kondycję finansową i nie może całej kary pokryć, to nie oznacza wcale, że naruszenie zostało wymazane, tak jak grzech po spowiedzi.
A czy, panie profesorze, panu czy Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji znane są przypadki nacisku instytucji zewnętrznych na zawartość programu, czy naciski zewnętrzne na nadawców wobec realizowanego przez nich programu?
Ojcze doktorze, można powiedzieć, że są takie tendencje, są takie chęci na nadawców, ale zawsze Krajowa Rada staje wtedy po stronie nadawcy, bowiem nadawca odpowiada za to, co w programie zostaje umieszczone. Jest to ustawowo zapisane jego uprawnienie. I nawet jeśli tenże nadawca zaprosi kogoś do studia i ten ktoś będzie tam jakieś obrazoburcze poglądy prezentować i one nie zostaną zrównoważone przez przedstawiciela tego nadawcy, którym jest prowadzący audycję, zrównoważone jego opinią negatywną o tym, co mówi, no to wówczas też staje się to podstawą, ale dopiero po fakcie. Wszyscy to słyszeli. Nie wszyscy nawet później, jak już po jakimś czasie, po badaniu nagrania, bo trzeba wystąpić o nagranie rzeczywiste, nie poszukiwać gdzieś tam z internetu od nadawcy, potem poddać to analizie, potem w tej naszej procedurze musi to przejść i potem wychodzi stanowisko Krajowej Rady, to trochę trwa. Czyli teraz na przykład zajmujemy, już rozpatrywane są skargi z maja, początków maja, koniec kwietnia, więc jak widać, to trochę trwa. Ale sprawiedliwość jest nierychliwa, ma być, te sądy mają być sprawiedliwe, to znaczy nierychliwe, ale sprawiedliwe. I staramy się to sprawiedliwie odnieść. Natomiast po przypadki oddziaływania na nadawców. No już w innych miejscach przywoływałem ten przykład, sam go doświadczając. Mianowicie nadawca radiowy w Krakowie, publiczny, podjął taką bardzo ciekawą inicjatywę. Mianowicie w niedzielę o godzinie 11 nadaje rozmowę krótką, 15 minut na maksimum, z metropolitą krakowskim. O aktualnych sprawach kościoła, sytuacji, której to dotyczy. Bardzo ciekawe te audycje. No, ale nie podobało się komuś innemu, kto pełnił też jakąś funkcję publiczną, no i wystąpił, że usuwa tego nadawcę spośród takich patronów medialnych z tych wydarzeń, które podejmuje, z tego powodu, że jest co tydzień na antenie wypowiedź czy pytania, odpowiedzi na pytania księdza arcybiskupa. No i wtedy nadawca odpowiedział, że nie usunie, ponieważ to jest jego prawo do tego. Natomiast ja wtedy też takim listem do tego inicjatora wystąpienia, oficjalnym, otwartym, publikowanym też, wystąpiłem w obronie nadawcy. Uważając, że powinien też ze strony regulatora, chociaż kogoś z członków regulatora, powinna być takie wsparcie dla nadawcy, że tak nie można oddziaływać na nadawcę. Audycja dalej trwa. Jest to tydzień. Bardzo ciekawe, dawniej jeszcze były na tym portalu takie łapki za, przeciw. No i sięgała ta audycja powyżej 90% tych łapek pozytywnych. Więc i to bardzo dużo uczestniczyło osób w tym zapewne, bo jak się kliknęło raz, to nie wyskakiwało 1% więcej, czy w jednym, czy w drugim kierunku, a więc musiało być kilkanaście takich kliknięć w danym miejscu, żeby spowodować zmianę 1%. Czyli nadawca wiedział, że to jest duże zainteresowanie tą audycją, no i też nie chciał odstąpić od tego ze względu na jakiegoś przeciwnika, który nie chciał właśnie upowszechniać tych informacji, które kto jak kto, ale media publiczne też powinny upowszechniać. I mówię o tym dlatego, że to zakończyło się sukcesem, bo od tamtego czasu audycje trwają co tydzień z zainteresowaniem. Rozmawiam z wieloma osobami w Krakowie, tam w okolicach, gdzieś tam, gdzie odbiór. I jest odbiór bardzo dobry tych audycji. Także nadawca odniósł sukces, nie poddając się, i uzyskał wsparcie także regulatora. Myślę, że takie wzajemne wspieranie się też jest potrzebne, bo są takie tendencje i chęci, żeby wpływać, żeby tak jak to było przy tym radiokomitecie kiedyś, można było decyzjami politycznymi jakieś osiągać efekty. No, nie chciałbym już innych przykładów podawać, ale te, które ja znam, to zawsze kończyły się pozytywnie dla nadawcy.
Panie profesorze, proponuję, byśmy też oddali głos naszym telewidzom i słuchaczom. Jeżeli państwo mają zapytania lub przykłady, które by chcieli państwo tutaj na antenie podać i poprosić pana ministra o ustosunkowanie się, zapraszamy. 56 657 0011 to numer telefonu dla słuchaczy z Polski Północnej, 12 Południowej, 13 14 Zagranica oraz 536 600 300 i 536 600 400. A czekając na telefony, takie pytanie bieżące też może do pana ministra. No, słyszymy o tym też z naszych anten, choć nie tylko, o nękaniu nadawcy telewizji Trwam, czyli Fundacji Lux Veritatis, czyli jednego z nadawców koncesjonowanych, sprawdzanych, monitorowanych przez różne instytucje, sieć obywatelska Watchdog Polska złożyła subsydiarny akt oskarżenia przeciwko członkom zarządu Fundacji Lux Veritatis, nadawcy telewizji Trwam, wystąpiła o bardzo szeroko pojętą tak zwaną informację publiczną wobec nadawcy prywatnego, a także wnioski o to, by blokowano komórki, sprzęt komputerowy, by miano wejście do poczty elektronicznej i tak dalej, i tak dalej. Czy to są częste praktyki i co na to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako regulator rynku medialnego? Fundacja jest jednym z nadawców.
Ja już miałem okazję w różnych wywiadach także do tego się odnieść, przywoływałem przykłady. Zapoznałem się także z tym, co mamy na stronie tegoż właśnie wnioskującego o uzyskanie informacji, dostępu do informacji tak zwanej publicznej, zgodnie z tą ustawą o dostępie do informacji publicznej. Wobec tego może tamtych informacji nie będę tutaj powielał czy powtarzał, bo są dostępne także i na stronie internetowej Radia Maria. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewną ciekawą rzecz. Mianowicie to powszechnie już wiadomo, że ta ustawa o dostępie do informacji publicznej jest taka nieprecyzyjna. I z tej nieprecyzyjności ustawy wiele instytucji czy osób korzysta, chcąc otrzymać pełne informacje. Na przykład występują do jakiegoś ministerstwa, urzędu o podanie im listy wejść osób do ministra w okresie 5 lat. No, to jest, trzeba tę informację przygotować, powiedzieć, no to jest przetwarzona już informacja. Gdyby powiedzieli, czy taki i taki osobnik był obecny w rozmowach i kiedy, no to jest innego typu informacja. No i dlatego ze względu na ten fakt, że ta ustawa zawiera wiele nieprecyzyjnych informacji, zauważył to Sąd Najwyższy również i pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego wystąpiła chyba w lutym do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie zgodności z konstytucją niektórych sformułowań tejże ustawy. One były taką furtką otwierającą drogę do docierania do wszystkiego, cokolwiek tam jest. No i taki materiał, takie wystąpienie pierwszej prezes Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego wisi już w Trybunale Konstytucyjnym, poddawane jest ocenie. Muszę przyznać, że ze zdziwieniem przeczytałem wśród dokumentów, które związane są z oceną, bo najpierw zanim to staje, jest rozważane przez Trybunał, to jeszcze wypowiadają się na ten temat inni. No i na przykład wypowiadał się również w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich, który przysłał krótką informację, że on uważa, iż wszystkie te punkty, te artykuły, które wymienia pani pierwsza prezes, są artykułami zgodnymi z konstytucją, a uzasadnienie przekaże później. No i dotychczas jeszcze ono nie wisi na stronie internetowej. Czyli w taki sposób reakcja Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale dla mnie interesująca była inna reakcja. Mianowicie po przekazaniu tego wystąpienia pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego ze strony Watchdoga skierowana została petycja do pani profesor, bo tak to zatytułowali, chociaż kierowali do panią pierwszej prezes sądu, ale nie chcieli jej nazwać w taki sposób. Rozumiem dlaczego, bo wcześniej przed sądem tłumaczyli, że to jest nieprawidłowo wybrana i oni, no ale chcieli do niej napisać petycję. O co petycję? Żeby wycofała swój wniosek, bo może on przeszkodzić w wykorzystaniu tej ustawy. To znaczy co? Jak ja to odbieram w taki sposób, wiedzą, że jest naruszenie tymi sformułowaniami w ustawie konstytucji, bo Trybunał mógłby się na ten temat wypowiedzieć i powiedzieć, że jest naruszenie. I boją się, że to może być wtedy anulowane z ustawy, usunięte. Wobec tego najlepiej wniosek niech wycofany będzie. I dalej trwajmy w tej niepewności, czy jest to zgodne z konstytucją, czy nie. Dla mnie to było odkrycie się tego wnioskodawcy, że wie, że jest albo może być uznane za to, że nie jest zgodne z konstytucją i dlatego lepiej niech pani wycofa ten wniosek, bo będzie przeszkadzało w uzyskiwaniu informacji. No przyznam, że to było takie powodujące nastawienie, takie opinię negatywną o tym wniosku. Nie powinno się o taki wniosek, takim wnioskiem występować, z taką petycją o wycofanie wniosku. Wycofać to znaczy, że wiem, że tam jest naruszenie. Tylko Trybunał może to usunąć wtedy i będzie to przeszkadzało w pozyskiwaniu informacji. Wobec tego najlepiej, jak pani wycofa i będziemy dalej tkwili w tym naruszeniu konstytucji. No bo
Celowość paraliżu też działalności fundacji mogłaby skutkować niemożnością wywiązywania się z ustawowych obowiązków, choćby sprawozdań, także dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, już patrząc na bieżące funkcjonowanie zwykłe.
No to rzeczywiście jest kuriozalne wystąpienie. Jak blokować nadawcę, dlatego że ich zdaniem nie utrzymują informacji pełnej. Nie są procedury. No my na przykład w Krajowej Radzie jesteśmy w sporze z tym samym wnioskodawcą, bowiem też chciał występować o sprawy, których na przykład nie mogliśmy w takim zakresie udostępnić. No i są sądowe sprawy, trwają. Ale nikt nie blokuje tam, nie mówi tam, żeby nie ma ze strony tegoż wnioskodawcy takiego wniosku, żeby zablokować Krajową Radę wszystkie nasze telefony zablokować, komórki zablokować, bo oni chcą tam zobaczyć, co jest. Natomiast do innych, czy są takie wnioski, no telewizja publiczna jest często takimi wnioskami też, no też i z tego wnioskodawcy płynącymi. Tam kilka sporów jest także sądowych. No powiedziałbym rzecz normalna, spory sądowe. Już się przyzwyczaiłem przy tych czterech latach działania, jak to na początku, gdy no, walczyłem o to, żeby ustawowe wymagania dotyczące niemożliwości publikowania na stronach w telewizji filmów pornograficznych, które spełniają te wymagania pornografii, stosować. No i odradzano, mówiono, ale sądy będą miały inne zdanie, bo tam profesor taki i taki w swoim komentarzu napisał, że ileś tam punktów musi być spełnione, a jak jeden z nich niespełniony, to już nie jest pornografia. No i okazało się, że w odniesieniu do najpierw pierwszego nadawcy, nawet nieduża kara, ale zażądano, ukarano za to, że takie i takie programy stosuje. Nadawca wycofał ten program, no i wystąpił do sądu. Zapłacił, ale wystąpił do sądu. No i sądowe wyniki pierwszej, drugiej instancji były takie, że mieliśmy rację. Mamy teraz uzupełniające informacje. Nie tylko ustawowe, nie tylko wykładnia komentarzy, ale także wykładnia sądów. To jest bardzo korzystna dla nas drogocenny materiał. Wykładnia sądowa. I dlatego trzeba o to występować. No, występowaliśmy też w innych
Mamy tak, telefon, tak. Odbierzmy. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Józef z Podkarpacia, z Lutczy.
Proszę panie Józefie.
Ja mam takie kilka pytań do ministra. Dlaczego jest tyle informacji o pieskach i kotkach w telewizji bez przerwy pokazywanych, a jest rugowana rodzina? Dlaczego matka czy ojciec nie są pokazywani jak najczęściej w telewizji, żeby ta młodzież się przyglądała, jak wygląda życie rodzinne, nie? Nie tylko pieski i kotki. I dlaczego ci na przykład ministrowie kłamią i są na pierwszym miejscu w telewizji informacyjnej pokazywani? Dlaczego oni tych kłamstw nie prostują? Nie naprawiają krzywdy, którzy wyrządzają prawicy straszne szkody? Dlaczego oni nie są ukarani? I trzecią sprawę to mam taką, że osobistą mam do pana ministra, że pisałem do pani Jaworowicz, do Jacka Kurskiego i warto rozmawiać i nie mogę w żadnej antenie wystąpić, nawet w telewizji Rzeszów. Chodzę od grudnia, pisałem pisma i nikt mi nawet telefonu nie podniesie, żeby ze mną porozmawiał. Bo ja chciałem swoje sprawy osobiste przedstawić na antenie, żeby społeczność polska dowiedziała się, jak my jesteśmy rugowani. Ludzie, którzy przyjeżdżali z zagranicy, na przykład z Ameryki czy z innych krajów. I jak byliśmy traktowani tam. Przez rodzimych obywateli, Polaków. I chciałbym to wyemitować na eterze i przedstawić, a co mnie dotknęło, to chciałem to też informację udzielić. To bym miał to wszystko. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję panie Józefie. Szczęść Boże, panie ministrze.
Kolejne pytania. Te pieski w odniesieniu do rodziny. Jeśli chodzi o Krajową Radę, to my nie możemy nakazać nadawcom, żeby takie inne programy stosowali. Natomiast jeżeli wpływają skargi, że na przykład nie ma pewnych programów pozytywnie pokazujących rodziny, wówczas przeprowadzamy także i badanie, także i monitoring, Departament Monitoringu przeprowadza i na tej podstawie określamy na przykład rola kobiety, jak jest pokazywana w serialach. Albo dlaczego właśnie pokazywanie rodziny, dlaczego najczęściej jest ta rodzina niepełna. Myśmy tego typu opracowania, one potem stają się podstawą do wystąpień, ale tylko informujących o tym, jak to wygląda na podstawie badania różnych serii programowych, także u różnych nadawców, nie tylko u jednego, drugiego, ale u różnych nadawców. Wybieramy wtedy takie seriale i takie badania. Potem wyniki tych badań pokazujemy nie tylko na stronie internetowej Krajowej Rady, one same się znajdują, ale również pokazujemy, występujemy do nadawców, proponując im, aby te wyniki badań uwzględnili w swoich programach. Ponieważ Krajowa Rada może i takie wymagania stawia, jeśli chodzi o wspieranie rodziny, bo w programach, szczególnie programy publicznej telewizji i radia publicznego, mają takie zobowiązanie w ramach misyjnej działalności. I tam, zatwierdzając, zapewniając czy zatwierdzając kolejne roczne plany mieszczące się czy wynikające z karty powinności danego medium, te programy szczególnie preferujemy. Szczególnie na nie nie może zabraknąć pieniędzy, jeśli jest pozytywny obraz pozytywnej rodziny, kształtowania pozytywnej. I takie, myślę, że nie jest tak źle, jak to pan określa, bowiem badania na przykład wykonane przez Departament Monitoringu dotyczące roli kobiet przeukazywanej w różnych serialach, no pokazują właśnie tę pozytywną rolę kobiety, choć i takie i przeciwnie znajdujące się są w znajdujące. Także tutaj monitorujemy, ale jeśli w konkretnym programie odbiorca widzi takie w tym względzie nieprawidłowości, to powinien złożyć skargę. Stosunkowo łatwo takie skargi przekazywać Krajowej Radzie. Nie trzeba listów specjalnie pisać, nawet za znaczek płacić. Można to, otwierając stronę internetową i zakładkę skargi, wypełnić formularz. To już od razu po wpłynięciu do Krajowej Rady nadany zostaje numer takiej sprawie i ona systematycznie jest rozpatrywana. To jest jedno. Ale rzeczywiście to spostrzeżenie u niektórych nadawców szczególnie, filmów, których dobrze rozwijającej się, prawidłowo rozwijającej się rodziny, stosunkowo mało jest albo w ogóle ich nie ma. Jeśli o tej formule działania medialnego mielibyśmy tutaj kilka słów powiedzieć, to powiem, że niedawno uczestniczyłem w takim wręczeniu nagród Cichy Bohater. Cichy Bohater, które to Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przyznaje te nagrody. Dla małżeństwa, które przyjęło dziecko obarczone wadami, nie tylko swoje własne, bo mają 5, ale także i dziecko, które zostało z innej rodziny, ze względu na tę wadę pozostawione, przyjęli także do siebie. No myślę, że film ten, który zrobiło to stowarzyszenie, warto upowszechnić. Ja przyznam, że jak ten film oglądałem, chociaż mężczyzną jestem, to taka łezka wokół kręciła się, gdy porównywałem to z różnymi innymi inicjatywami, tymi, żeby jakieś nie żądać heroizmu, a to są cisi bohaterowie, którzy nie oczekują heroizmu, że będzie się ich chwalić, ale właśnie przez fakt osiągnięcia tego pozytywnego rezultatu, myślę, że i telewizja publiczna, do czego zachęcam, ale także telewizja Trwam na pewno zechce taki film pokazać jako budujący. Natomiast o tych kłamstwach, które pojawiają się w wypowiedziach polityków w odniesieniu do innych polityków, tutaj jest kilka formuł działania. Mówią, że politycy powinni mieć grubą skórę. To znaczy, że takie kłamstwo na nich nie działa, no ale jeżeli to się zamienia później w pyskówkę albo zamienia się w niekorzystna rola mediów się pojawia wtedy. Właśnie w pokazaniu takiej pyskówki, nawet często i nieparlamentarnej, w wypowiedzi z parlamentu nawet polskiego. No ale taka już jest ta dziwna polityka. Natomiast jeśli czyjeś dobro jest naruszone, to ten ktoś ma prawo wystąpić o sprostowanie. Jeśli to sprostowanie nie nastąpiło, to wówczas może wystąpić również do sądu, a także i do Krajowej Rady, że ten nadawca nie zastosował się do ustawowego wymagania wprowadzenia sprostowania. Więc te formuły tej rzetelności niekiedy możemy też badać i badamy często, czy jest rzetelność w przedstawieniu sprawy, czy z obydwie strony, gdy spór jest, zostały obydwu stronom udostępniony został możliwość, została możliwość wypowiedzenia. Natomiast pana osobiste sprawy do przedstawienia no, muszą wzbudzić zainteresowanie także nadawcy. Nadawcy nie można przekazać, że on ma akurat pana osobiste sprawy i postrzeżenia i jakieś odczucia przedstawić. Niekiedy powstają reportaże z czegoś takiego, są konkursy reportażowe, no, ale na pewno jak list przychodzi, powinna być odpowiedź na list. I jeśli takiej odpowiedzi nie ma, no, to jest nieprawidłowość. I my staramy się z Krajowej Radzie na wszystkie listy także odpowiadać. No nie zawsze ta odpowiedź jest satysfakcjonująca dla piszącego ten list.
Mamy 4 minuty jednocześnie na pytanie i odpowiedź, a tak? Czeka chyba słuchać. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Korzystając z okazji, Elżbieta z Dolnego Śląska, korzystając z okazji, że widzę pana profesora w telewizji Trwam i słucham Radiu Maryja, chciałam oficjalnie podziękować za uratowanie mnie z kłopotów finansowych w zeszłym roku. Nie z mojej winy nastąpiło zadłużenie w opłacie abonamentowej i po prostu zwracałam się do pana profesora bezpośrednio i do Rady Radiofonii i pozytywnie zostało to mi załatwione. Bo tam chodziło trochę o dużą drugą dużą sumę, a ja jestem rencistką i niepełnosprawną, także nie byłabym w stanie tego spłacić. Chciałam jeszcze raz, bo już zadzwoniłam później, jak dostałam te papiery, zadzwoniłam do, tam do Warszawy, do biura i poprosiłam panią o przekazanie podziękowań, ale nie wiem, czy zostały przekazane. Także ja chciałabym osobiście panu podziękować. Zresztą bardzo często w ogóle pana słucham w radiu, i też w tym piśmie odniosłam się, bo po prostu wystąpił pan w obronie ministra szkolnictwa, jak mu tam na niego tak najeżdżali. I też panu podziękowałam, bo bardzo wierzyłam w tego pana i wierzę, że poprowadzi dobrze to szkolnictwo.
Dziękujemy pani Elżbieto.
Żeby szybciutko, pani Elżbieto, tutaj żadnej prywaty w tym nie było. Po prostu skierowała pani pismo do mnie, a można było od razu do Departamentu Abonamentu. I tam na pewno by też zgodnie z rozporządzeniem i z ustawą załatwiono by pozytywnie, bo rzeczywiście była sprawa ewidentna do załatwienia pozytywnego w pani przypadku. Także nie ma tu żadnej mojej zasługi. Moja zasługa tylko była taka, że jak pani przysłała list do mnie, to po prostu wysłałem go do tego Wydziału Abonamentu w Departamencie Mediów Publicznych, żeby rozpatrzyli sprawę, ponieważ to nie leży w mojej kompetencji bezpośrednio rozpatrywanie. Tam są przedstawieni, podejmowaniu tych odpowiednich decyzji, upoważnieni przez Krajową Radę Przedstawiciele. Natomiast w odniesieniu do... Także mówię o tym dlatego, żebyście państwo nie myśleli, że tu trzeba jakiejś protekcji. Nie trzeba. Jest rozporządzenie, które wyraźnie to pokazuje, że kiedy można umorzyć dług, kiedy można rozłożyć na raty. No i takie postępowania są, nie jest pani jedyną. Także to nie, żeby nie oczekiwano, myślano, że jakieś protekcje w tym zakresie są potrzebne. Tu nie ma potrzeby.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, pierwsza część naszego spotkania dobiega końca. Edukacja medialna, a dezinformacja w mediach. Ten temat podejmiemy jeszcze o 21.30 na antenie Radia Maryja i naszym gościem będzie również pan minister Janusz Kawecki, minister w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Bardzo dziękuję za tę część, panie ministrze.
Ja również serdecznie dziękuję. Szczęść Boże. Do usłyszenia już w Radio Maryja.
Do usłyszenia. Dziękuję także Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.